Dzień dobry, witamy serdecznie w Szatni Akademików. Marcin Krzywicki, kłaniam się. Dziś nasz program zdominuje futsal, bo szczególnie dużo się działo, jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu. Akademickie Mistrzostwa Polski, finał w Katowicach, 1/8 Pucharu Polski, tutaj wczoraj mecz w Zielonej Górze. Jak to wszystko się potoczyło, o tym będziemy rozmawiać w studiu Akademickiego Radia Index wspólnie z Maciejem Góreckim i Remigiuszem Chyłą.
Dzień dobry.
Jednym i drugim trenerem właściwie można powiedzieć. Maciej Górecki, trener brązowych medalistów akademickich mistrzostw polskiej reprezentacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, a Remigiusz Chyła też trener wczoraj po raz pierwszy z konieczności Persy Mosiura AZS-u w meczu Pucharu Polski przegranym z Gwiazdą Ruda Śląska 3-6. Od ampów zaczniemy, bo to raz, że dłuższy turniej, dwa, że z medalem zakończony. Macieju, brązowy medal, czyli nieobronione akademickie mistrzostwo Polski, ale chyba sukces.
Na pewno sukces, biorąc pod uwagę to, na kogo trafialiśmy w poszczególnych etapach tego turnieju, to można powiedzieć, że to jest duży sukces, że zdobyliśmy ten brąz, bo praktycznie od ostatniego meczu grupowego do samego meczu o trzecie miejsce trafialiśmy na zespoły ligowe, które grają albo w pierwszej, albo w ekstraklasie, także radziliśmy sobie do tego półfinału z Uniwersytetem Gdańskim, który przyjechał praktycznie z samymi zawodnikami z doświadczeniem ekstraklasowym. Tutaj trochę zabrakło nam doświadczenia i spokoju na początku meczu, ale poza tym radziliśmy sobie całkiem fajnie.
Który mecz był najtrudniejszy? Wiadomo, że pod względem takim natężenia psychicznego, no to ten ćwierćfinał, bo to albo się gra o medale, albo w przypadku porażki już się gra tylko o niższe miejsca. A któryś szczególnie gdzieś tam cię zaskoczył właśnie pod względem skali trudności?
To znaczy, czy mnie zaskoczył? No zdawaliśmy sobie sprawę, że na każdy mecz będzie trudny. Tak jak powiedziałeś, ten ćwierćfinał to jest takie dodatkowe nałożenie się tych psychicznych aspektów, bo jeżeli się go przegrywa, to już się odpada z gry o medale. Także tutaj, no był to bardzo trudny mecz dla nas, szczególnie, że zaczęliśmy go przegrywaliśmy ten mecz, tak, 1-0. No ale zebraliśmy się w sobie, udało się te 3 bramki strzelić później i już było spokojnie trochę, chociaż mimo tego, że te 3-1 to taki wydaje się spokojny wynik, to tak naprawdę to w końcówce dopiero się wszystko ustabilizowało. No i zaskoczył troszeczkę mnie zespół, tak można powiedzieć negatywnie, początek meczu z Uniwersytetem Gdańskim, gdzie powiedzieliśmy sobie tak naprawdę, że nie ma się kogo bać, że jest jakiś pomysł na ten mecz, a weszliśmy w ten mecz bardzo zestresowani, tak mi się wydaje przynajmniej.
Od 0-3.
Od 0-3, praktycznie w 4 minuty dostaliśmy 3 bramki, to takie bramki, które no gdybyśmy normalnie grali gdzieś w lidze, to pewnie by się nie wydarzyły. Czy z jakimś słabszym rywalem, bo to było takie... No nieprzemyślane gdzieś tam podania, nie jakieś takie nerwowe ruchy, które spowodowały stratę piłek i konsekwencje stracona bramki.
Potem jeszcze goniliście, jeszcze zdaje się i Michał Hoc, i Michał Greszczyk chyba
to
strzelali.
Znaczy, tam chyba Kamil Kruszyński.
Kamil Kruszyński.
To nie był Michał
Hoc. A Michałowi zapisano.
Tak jest, strzelił Michał Greszczyk na pewno. No, graliśmy w drugą połowę, praktycznie 2/3 drugiej połowy, 10 minut graliśmy w przewadze 5 w polu, więc przez tą przewagę dwie bramki dwie bramki strzeliliśmy. Mieliśmy jeszcze dodatkowo 3 sytuacje w tej przewadze. No, akurat nie chciała ta piłka wpaść. Raz słupek, raz bramkarz gdzieś tam ją wybił, także no, mieliśmy dużą przewagę, kiedy graliśmy w piątkę, ale no niestety nie dało się wyrównać.
A sam mecz o trzecie miejsce z Politechniką Lubelską, wygrany pewny 4-0, chociaż długo też gole nie chciały wpaść. Jak patrzymy, ja tylko patrzę na suche protokoły, także nie wiem, no ale tutaj Maciej zaraz powie, jak to było.
To znaczy, tak powiem tak, już tak sobie rozmawialiśmy właśnie też z chłopakami po meczu tym o trzecie miejsce, że patrząc na przeciwników, jakich my trafialiśmy w grupie, czy dalej w pucharowej tej drabince, to jakbyśmy byli na miejscu Lublina, byłoby nam na pewno łatwiej, mniej sił by nas kosztowała ta drabinka i może byśmy byli w finale, wiadomo, że to jest takie gdybanie, ale no różnie mogłoby być, jakbyśmy zajęli właśnie pierwsze miejsce w półfinale swoim, tak, bo Uniwersytet Ekonomiczny Katowice, z którym przegraliśmy nieszczęśliwie w karnych w półfinale w Legnicy, był w tej grupie i odpadł z tej grupy, także no To jest właśnie ten turniej. Akademicki Mistrzostw Polski są bardzo specyficznym turniejem. Tutaj niby wchodzi się do już w sobotę, wiadomo, że grasz w finale, mówię o półfinałowym turnieju, tak? Wiesz, że już grasz w finale i niby nie jest ważne, jakie miejsce zajmujesz, ale okazuje się, że jednak jest to ważne, bo potem masz, jak zajmujesz pierwsze miejsce, masz drugie, trzecie, czwarte z innych półfinałów i troszeczkę żałujemy, że tam się nie udało w tym półfinale wygrać. No teraz nie ma co gdybać, co by się wydarzyło. Półfinał, jeżeli chodzi o mecz o trzecie miejsce, to zespół z Lublina to nie był zespół futsalowy. To widać było, że chłopaki potrafią grać w piłkę, ale nie mieli za bardzo pomysłu na grę halową. Byli bardzo fajnie technicznie przygotowani, siły fizycznie, motorycznie, ale nie mieli tych futsalowych takich niuansów i myślę, że tym ich właśnie pokonaliśmy najbardziej.
Remig już chyba chwilowo bezrobotny, natomiast jeszcze, Remku, będzie okazja pogadać o tym meczu 1-8 Pucharu Polski. Ja jeszcze będę tutaj trzymał ten temat Ampów. Mistrz AZS Uniwersytet Warszawski, tak? To oni pokonali Gdańszczan 1-0. Bramka też chyba w końcówce meczu zdobyta. Jakieś zaskoczenie to dla ciebie, czy nie?
Szczerze mówiąc, tak, było to zaskoczenie, bo według mnie Uniwersytet Gdański był najlepszym zespołem w tym turnieju, jeżeli chodzi o prowadzenie gry i tą cały jakby taki typowy futsal, tak, granie futsalu, ale Warszawa zagrała bardzo mądrze w ten finał. Nie rzucili się gdzieś tam hura na jakiś wysoki atak. Znaczy na początku postraszyli troszeczkę takim pressingiem, ale potem się cofnęli, grali mądrze z tyłu, wyprowadzili tak naprawdę jedną kontrę, która zakończyła się strzelną bramką w końcówce meczu. Bardzo mądrze bronili się, kiedy Gdańsk wyszedł w przewadze 5 w polu. Też troszeczkę mieli szczęście, bo tam raz poprzeczka chyba była, raz słupek w tej przewadze dla Gdańska, no ale piłka nie wpadła. Zawsze mówi się, że szczęście jest po stronie lepszych i w tym przypadku no, widocznie tak było.
Gdybyś miał porównać ubiegłoroczny turniej w Poznaniu i ten w Katowicach, jest jakaś różnica?
No na pewno dobre było to dla poziomu tych mistrzostw, że nie grała w tym czasie też ekstraklasa, bo zawodników naprawdę w poszczególnych uczelniach było widać, że są zawodnicy, którzy grają czy w pierwszej lidze, czy w ekstraklasie właśnie. No mówię, zespół z Uniwersytetu Gdańskiego to praktycznie sami zawodnicy z ekstraklasy, pierwszy skład tego zespołu, także no było to widać na pewno na placu. 3 reprezentantów Polski było w tym zespole.
Zdradzisz nazwiska? To byli któryś z graczy, którzy tutaj mieli okazję być w Zielonej Górze, tak?
Pawicki, Kreft i Krizel jeszcze, tak? Czyli 3 zawodników, którzy tutaj w Zielonej Górze grali w dwóch meczu z Belgią. Zespół Uniwersytetu Warszawskiego też w pełnym składzie z zawodników, którzy przeciwko nam grają w pierwszej lidze. Białystok, Politechnika, z którą graliśmy w grupie, również praktycznie 80% zespołu to był zespół ligowy. Także no dzięki temu, że właśnie nie było tych meczy ligowych, można było zobaczyć fajny futsal, ale myślę, że na pewno poziom był wyższy w tym roku niż w ubiegłym. Przez to właśnie, że nie było meczów ligowych.
Czy jakieś indywidualne statuetki powędrowały do Zielonogórzan?
Niestety nie, chociaż wydaje mi się, że powinny, bo Kamil Kruszyński no naprawdę był takim, można powiedzieć, gwiazdką w tym naszym zespole. Cała gra opierała się na nim. Też prawda jest taka, że zawodnicy robili wszystko, żeby go wykreować. Tak? Robili mu wybloki, robili mu miejsce na placu, żeby właśnie izolować go gdzieś tam w pojedynkach 1-1. Szukali go bardzo często podaniami, a on to bardzo, bardzo skutecznie wykorzystywał. Na pewno był takim, bez niego na pewno tego byśmy nie osiągnęli tego sukcesu. No i trochę mi przykro właśnie, że gospodarze tych mistrzostw, czy organizatorzy skupili się bardziej na nazwiskach, bo najlepszym zawodnikiem został właśnie Tomek Krizel, który no i na pewno jest super futsalowcem z doświadczeniem i reprezentacyjnym i ligowym, ale no nie spojrzeli jakby na poziom, na to, ile konkretny zawodnik daje zespołowi.
Czyli trochę przywiązali się do nazwisk?
Tak mi się wydaje, no. Bo wydaje mi się, że Kamil był moim zdaniem najlepszym zawodnikiem tych mistrzostw.
A to jest też troszeczkę takie okno wystawowe dla takich zawodników, jak na przykład Kruchy wspomniany, że gdzieś tam ktoś może go zobaczyć i potem rusza jakaś giełda nazwisk gdzieś tam w zaciszach akademików, nie wiem, gdzie byliście zakwaterowani, ale potem, a może byś tutaj do jakiegoś Gdańska poszedł grać, a może gdzieś indziej?
No nie wiem, czy zespoły będzie stać na Kamila, tak? Nie, śmieję się oczywiście. Wydaje mi się, że tak, na pewno gdzieś tam jacyś trenerzy obserwują zawodników, szukają sobie jakichś dodatkowych wzmocnień. Ja mam nadzieję, że Kamil zostanie z nami, bo my też mamy pewne plany, żeby gdzieś tam dalej rozwijać ten futsal w Zielonej Górze. No ale jeżeli on dostanie propozycję z Ekstraklasy, będzie chciał grać w tej Ekstraklasie i rozwijać się dalej w tym kierunku, to bardzo fajnie. My na pewno nie będziemy robić mu żadnych przeszkód w tym kierunku.
A jaki jest klimat takich akademickich mistrzostw Polski? Bo jesteśmy w szatni akademików, to możemy sobie troszeczkę też tych kulis uchylić. To jest taka, dla tych drużyn, które nie grają, są medale, to jest jedna dobra impreza, czy to jest jakoś wszystko wypośrodkowane, no bo jednak sport, no to trzeba jakoś tam funkcjonować?
Jak rozmawiamy o szatni, no to możemy chyba rozmawiać szczerze, tak, no to są akademickie mistrzostwa Polski, tak. Są zespoły, które jadą z konkretnym celem, tak jak na przykład właśnie my, czy było widać po Warszawie, czy po Gdańsku, że mają konkretny cel na te zawody, na ten turniej, chcą powalczyć o jak najwyższe cele, a są zespoły, które przyjeżdżają po to, żeby po prostu dobrze się pobawić i nie liczą na jakieś konkretne medale, cieszą się z tego, że awansowali do finału. Czasami jest to przypadek, czasami jest to jakiś tam cel właśnie, że tylko po to, żeby awansować do finału, bo to są jakieś dodatkowe stypendia, na każdej uczelni wiadomo jest inaczej z tymi stypendiami. I generalnie jest tak, że jak ktoś już odpada z turnieju, to raczej nie skupia się już na graniu, czy się zajmie, nie wiem, 11 czy 13 miejsce, to już ma mniejsze znaczenie, bo potem zaczyna się impreza i
Katowice nocą.
Dokładnie tak. I było widać po niektórych zespołach, że jak rano musieli rozgrywać mecze, to gdzieś tam o właśnie 12 czy 11 czy 9 miejsce, no to byli mocno zmęczeni, jedni i drudzy.
A organizacyjnie fajna impreza, bo to wiadomo, to jest turniej, to jest ileś tam drużyn, które trzeba jakoś poukładać logistycznie. Dali radę organizatorzy?
To znaczy, no wystawiłbym taką mocną 4 plus 5 minus, tak, bo jeżeli chodzi o lokację tych mistrzostw, wydaje się, że Śląsk to jest duży obszar, a tak naprawdę okazywało się, że z jednej hali do hotelu, z drugiej hali do hotelu jechaliśmy po 15 minut, także no bardzo to wszystko było poukładane blisko siebie. Drugi plus, bardzo duży plus za sędziowanie, bo w turniej męski był naprawdę na wysokim poziomie sędziowany, nie mamy na praktycznie żadnych zastrzeżeń do tego, jak sędziowie gwizdali. Mega wielki szacunek dla nich za utrzymywanie spokoju w pewnych momentach i no za decyzję, bo trzeba tutaj naprawdę powiedzieć, że jeżeli chodzi o sędziowanie, było na wysokim poziomie. Wiadomo, że tam zdarzały się jakieś organizacje, już teraz koniec o sędziach, tak, bo tu naprawdę wysoka ocena teraz o organizacji. No były takie pewne momenty gdzieś tam niepewności, że szukali na przykład dla nas protokołu przed meczem, gdzieś tam dziewczyny się na hali pogubiły, szukały protokołów, ale to są takie niuanse, nie było jakichś specjalnych dużych wpadek, także no mówię, 5 minut za organizację na pewno można wystawić.
I konkludując AMPy, ten brąz to sukces? Jest radość taka w pełnym tego słowa znaczeniu?
To znaczy, no i na pewno jest radość, nie? Ale no, tak prawdę mówiąc, bardzo też nie, może niepotrzebnie zastanawialiśmy się właśnie, co by było, gdyby, nie? Gdybyśmy zajęli to pierwsze miejsce w tym półfinale D, co by było, gdyby inaczej się poukładała drabinka, gdybyśmy inaczej podeszli może na początku do tego Gdańska w tym półfinale, bo Warszawa pokazała, że są do ugryzienia, a wydawało się, że nie są tak naprawdę. Zresztą nasza druga połowa w tym meczu półfinalnym też pokazała, że można ich ukuć. Także no, na pewno jest duża radość z tego sukcesu, ale też no, wielki niedosyt.
Remigiusz Chyła, Remek, wy nasłuchiwaliście gdzieś tam wieści z tych Katowic, jak tam chłopakom idzie?
Tak, była relacja tam właśnie na stronie AZS-u, no i między sobą oczywiście na Facebooku zawsze informacja, jaki wynik, kto z kim gra, także na bieżąco, na żywo.
A nie było jakichś tam jeszcze rozmów, już tak przechodząc do tej 1/8 Pucharu Polski, żeby gdzieś tam może jakimś cudem spróbować się dotransportować do Zielonej Góry, może jakoś opóźniać ten mecz, próbować przesunąć na późniejszą godzinę? Bo tych rozmów zakulisowych, kuluarowych z Gwiazdą Rudy Śląska było dużo i tak się cały czas zastanawiam, czy można było to jeszcze jakoś inaczej poukładać.
To może Maciek się wypowie, bo wie
to
więcej.
Znaczy, tak, no, jakbyśmy, tak prawdę mówiąc, jeżeli mielibyśmy dojeżdżać jeszcze w niedzielę po tych praktycznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu meczach rozegranych w ciągu trzech dni i grać jeszcze kolejny mecz, jeszcze w pełnym wymiarze czasowym chłopakami, którzy grali w Ampach, no to mogło grozić już naprawdę jakąś ciężką kontuzją. Zawodnicy, było widać po nich, że już te dwa ostatnie mecze, półfinał i finał, już grają naprawdę na takiej rezerwie, na takich oparach, że no wielki szacunek dla nich, że podnieśli tą rękawicę. Jeszcze w tym, wiadomo, że chłopaki myśleli o tym, żeby walczyć o złoto. Ten pechowy początek meczu z Gdańskiem i de facto słaby wynik w półfinale spowodował, że trochę i też w siły opadły. Mimo wszystko podnieśli się z kolan, zdobyli ten brązowy medal i jakbym jeszcze mieliby jeszcze po tym meczu ciężkim, po tym turnieju ciężkim grać jeszcze kolejne 20, 40 minut na hali, no to umówmy się, no to jest śmieszna sprawa, nie?
Trzeba mieć sumienie, trzeba być człowiekiem.
No dokładnie tak.
Remek, mecz wczorajszy z Gwiazdą Rudą Śląska, trenerze, tak już na spokojnie teraz z perspektywy tych kilkunastu godzin, 3-6 przegrana, można było coś więcej realnie ugrać z tym zespołem, który też przyjechał chyba w 9 do Zielonej Góry.
Tak, tak, była realna szansa. Powiedzieliśmy sobie w szatni, że nie mamy tak naprawdę nic do stracenia. Wyszliśmy, no i powiem szczerze, że całkiem fajnie to wyglądało, tak? Przeciwnik, tak jak wczoraj się już tam gdzieś wypowiadałem, że nie zaskoczył nas w sumie niczym. Myśleliśmy, że będą gdzieś tam groźniejsi i troszkę lepsi. Czy dało się by coś ugrać? Tak. Myślę, że przespaliśmy w drugiej połowie 3 minuty i tam dostaliśmy chyba 3 czy 4 bramki i to zaważyło na całym wyniku, nie?
2-2 do przerwy, zaczęło się od 0-2, też tak szybko stracona ta pierwsza bramka, no ale później okrzepliście, Patryk Jeśkiewicz miał świetne sytuacje, niestety nie udało się ich wykorzystać, ostatecznie remis 2-2 do przerwy, też chyba duża szansa i takie pole do dyskusji, do kontrowersji, czy był faul na Karolu Harasiu, to byłby 6 faul, czyli oznaczałby przedłużony rzut karny. Z perspektywy trybun, powiem szczerze, wyglądało mi to na faul, a z twojej perspektywy zespołu, bo analizowaliście pewnie ten mecz.
Znaczy, myślę, że tam był faul, nie? I myślę, że w lidze, w normalnym meczu i okolicznościach, myślę, że sędzia by podjął decyzję i gwiznąłby faul, tak? Tu może się bał, może nie chciał, ale faul był moim zdaniem ewidentny.
Ciężej chyba przychodzi dmuchnąć w gwizdek, kiedy to już jest ten 6 faul, który oznacza, no de facto, jakąś tam taką mocną korzyść dla zespołu, tak?
Właśnie tu też się wtrącę akurat o tym, co powiedziałeś, bo od razu, jak tak na ten temat rozmawiacie, przypomniał mi się mecz w Pile, przegrany przez nas chyba 4-3 tam i śmieszna sytuacja właśnie z tym gwizdaniem tego szóstego faulu, bo w ciągu chyba 4 minut sędziowie gwizdnęli nam 5 fauli, a przez następne 16 ani jednego. Także to jest właśnie dziwne, że jest przepis, który, no, który promuje zespół, który gra gdzieś tam ofensywnie, który jest faulowany, a zaraz sędziowie boją się, bo nie wiem, bo jest wyjazd, bo no, ciężko mi to w ogóle wytłumaczyć, tak? A fauli było mi się nawet z 3-4 i powinniśmy te 3-4 przedłużone karne mieć, więc no, szkoda trochę, że sędziowie niekiedy boją się tych decyzji o tym przedłużonym rzut karny. A to wcale tak naprawdę nie jest łatwo strzelić.
Nie jest łatwo, tak, chociażby patrząc na odległość, bo bramka nie jest tak duża i oczywiście jak ktoś ogląda futsal, to widzi, że często to jest takie ładowanie na siłę, gdzieś tam piłka obija poprzeczkę, no bo wiadomo, zamyka się oczy i się ładuje, ile fabryka dała. To posłuchajmy, bo naszą rozmowę o tym meczu z Gwiazdą Ruda Śląska będą też wypełniać wypowiedzi z wczorajszego meczu. Posłuchajmy najpierw Mateusza Barczaka, jednego z jaśniejszych punktów Zielonogórzan, świetny w obronie. W ataku troszeczkę brakło tej jakości, natomiast też duże brawa i dla niego, i myślę dla całego zespołu, bo no grać w ósemkę to... Jak ktoś gra w piłkę na hali, to wie, że 4 plus bramkarz w polu, to no, trzeba mieć zdrowie do biegania. Mateusz Barczak.
Mateusz, zacznę mimo wszystko od gratulacji, bo tutaj mnóstwo zdrowia zostawiliście na parkiecie. Do przerwy całkiem obiecująco to wyglądało. Szkoda, że nie udało się tego po przerwie utrzymać.
No tak, dopóki mieliśmy siły, to walczyliśmy. Całkiem nieźle nam to szło. Biorąc pod uwagę to, że większość chłopaków miało wczoraj też mecze na trawie, zostawili serducho. Cieszymy się tutaj, że powalczyliśmy jak równy z równym. Trochę jesteśmy zawiedzeni, że nasi rywale nie pozwolili nam zagrać w pełnym składzie, odrzucili wszystkie nasze możliwe terminy do zmiany meczu, dlatego też trochę jesteśmy zawiedzeni, natomiast doszliśmy dalej niż w tamtym roku, także cieszymy się z tego, co osiągnęliśmy do tej pory.
Tyle Mateusz Barczak-Remik. Było widać wczoraj, zwłaszcza przy tych dwóch właśnie pierwszych bramkach dla was, jakie tam jest w was napięcie emocjonalne, jak tam się gotuje, jaka tam jest wola i chęć takiej sportowej rywalizacji czysto. Kuba Turowski, który strzelił na 2-2, no to radość taka, jakby gdzieś tam na Euro 2016 bramkę strzelił co najmniej.
No tak, były emocje, już w szatni się tam gdzieś udzielało, ale powiedzieliśmy sobie, że wychodzimy i tak naprawdę, tak jak mówiłem, nie mamy nic do stracenia i gdzieś tam złość sportowa była pod tym względem, że te różne sytuacje i wiadomości do nas docierały, że nie teraz, więc powiedzieliśmy sobie, że ich też jest gdzieś tam 8 czy 9 i że jest duża realna szansa, nie?
Tobie ciężko było gdzieś tam dyrygować z perspektywy bramki? Jak to od strony takiej trenersko-piłkarskiej wyglądało? Bo wyglądało to jak taka skromna, ambitna ekipa, która ma właściwie całą pustą ławkę, bo tam tylko 3 zawodników siedziało, żadnego tam człowieka funkcyjnego, no takie były realia. I tam Remik, który z bramki próbuje dyrygować tym towarzystwem.
Znaczy powiem tak, jeśli chodzi o dyrygowanie zespołem, no to w sumie można powiedzieć, że mam to coś w sobie, w sensie takim, że jestem bramkarzem i gdzieś tam trenerzy, czy teraz sam od siebie, sam to wymagam, tak? I wiem, że zawodnik czuje się też pewniejszy, jeśli z tyłu ma gościa, który gdzieś tam mu ryknie, krzyknie i wtedy też zespół też inaczej reaguje. A przeważnie w futsalu, tak? gdzie trzeba szybko zareagować i czy wybronić i zespół też wtedy inaczej, że tak powiem, reaguje. Jeśli chodzi o zmiany i dyrygowanie, no to myślę, że to byli zawodnicy doświadczeni i już wcześniej sobie w szatni powiedzieliśmy, kto za co odpowiada, czyli zmiany, nie zmiany. Widzieliśmy, jak się zmieniać, kto za kogo i myślę, że tu nie było problemu.
A problemu z koszulką nie było, bo była tylko koszulka gospodarza i ta dla zawodnika, który czyni honory bramkarza w polu, była jakaś inna. Sędziowie nie mieli problemów z tym?
Nie, sędzia powiedział, że ma zawodnik, który wchodzi na pole, ma się tylko odróżniać. A to, że mieliśmy jednakowe koszulki, to mówi, że bez różnicy.
To posłuchajmy tego, który w drugiej połowie grał właśnie w tej koszulce. Karol Haraś też, jeden z bardzo jasnych punktów wczorajszego meczu. Posłuchajmy Karola Harasia.
Zabrakło trenera Góreckiego i zabrakło większości zawodników, bo graliśmy praktycznie, mieliśmy tylko 5 zawodników, którzy cały czas z nami trenują. Fajnie, że dwóch kolegów nas pomogło, bo inaczej byśmy nie dali rady wystąpić w dzisiejszym meczu.
To jeśli chodzi o was, nas było 8, jeśli się nie mylę, rywali 9, czyli no nieduża różnica, ale jednak no tutaj była widoczna chyba.
Tak, bo nie wszyscy razem trenujemy, było to widać, koledzy, którzy nas pomogli, nie znali naszych schematów, nie wiedzieli jak gramy i w związku z tym, no niestety przeciwnik nie zgodził się przełożyć meczu na dogodny termin. Cóż, musieliśmy zagrać albo oddać walkowera. Postanowiliśmy podjąć rękawice i walczyć. Przeciwnik nie był taki straszny. Nie wiem jak on jest liderem pierwszej ligi.
Chyba na spokojnie byście z nimi wygrali, mając skład powiedzmy taki, tak jak zwykle, czyli w pełni.
Na pewno inny byłby to mecz. Cóż, przeciwnik wolał pójść na łatwiznę. Daliśmy im 3 terminy przełożenia meczu. No niestety związek nam też nie pomógł. No cóż, bywa.
Czy cała ta sportowa złość jakoś wpłynęła na waszą motywację?
Nie, myślę, że nie. Podeszliśmy do tego meczu. Chcieliśmy go po prostu wygrać. Złość była na przeciwniku, może, że nie przełożyli po prostu tego meczu.
Był taki moment w tej pierwszej połowie, że no, były 4 faule z ich strony, później 5, no i sędziowie nie odgwizdali jednego faulu i wiem, że później była jakaś kłótnia w drodze do szatni, przerwie. Powiedz, jakie są szczegóły odnośnie tej decyzji sędziego? Co tam na ten temat myślicie?
Myślimy, że sędzia mógł gwizdnąć ten faul. Faul był ewidentny. Przeciwnik faulował. Nie wiem, czy sędzia bał się po prostu gwizdnąć ten karny. Myślał, że nam pomoże, no nie wiem. Ciężko powiedzieć.
Z Karolem Harasiem rozmawiał Krystian Machalica. Tam też w tej rozmowie przewinął się taki wątek, ja nie wiem jak oni są liderem tej pierwszej ligi. I powiem szczerze, że na trybunach słychać było co jakiś czas właśnie takie głosy, jak oni są liderem, bo ludzie mieli w pamięci ten mecz sprzed tygodnia ze Słonecznym Stokiem Białystok. Faktycznie, jakby zestawić Białystok z Rudą Śląską, no to były 2 światy. Natomiast za jakiś czas usłyszymy jeszcze trenera gości, który powiedział, że zespół z Rudy Śląskiej przyjechał bez 5 podstawowych graczy. Być może to był taki czynnik, który gdzieś tam spowodował, że ta gwiazda nie świeciła tak mocno. Nie wiem jak ty to, Remik, traktujesz.
Znaczy ja tam wczoraj się też wypowiedziałem, ale powiem jeszcze raz, czy tam bez 3-4 zawodników, czy 5, w sumie nie ma różnicy, bo tak jak powiedziałem, gramy w lidze, jeździmy, jest to Warszawa, Gdańsk, Białystok, chyba Lęborg, czy Lubawa, no to są zespoły naprawdę z wysokiej półki, ja to tak przynajmniej oceniam. Są to zespoły poukładane i naprawdę grające fajnie futsal. No ten, tak jak mówię, no ten przeciwnik nas niczym nie zaskoczył. Nawet jeśli nie było trzech, czterech zawodników, no to, to i tak nie usprawiedliwia całej tej sytuacji i otoczki wokół tego meczu.
Gościnnie pojawili się w waszym składzie wczoraj Mateusz Kowalski i mogę imię pomylić, Kamil Sajnuk, tak? To są zawodnicy, których gdzieś tam kiedyś widywaliśmy w barwach AZS-u. Teraz oni, jak rozumiem, już nie trenują na co dzień.
Tak, tak. No, ze swoich jakichś tam prywatnych powodów zrezygnowali z treningów z naszym zespołem. Nie wiem, że to jest jakieś tam pewnie osobiste czy związane z pracą zawodową powody, ale bardzo im dziękujemy za to, że w tym ciężkim momencie nam pomogli, pojawili się, bo tak jak ty, Karol, powiedział w wywiadzie, że jakby mieli grać z jednym zawodnikiem do zmiany, no to umówmy się, to na pewno by nie dali rady, szczególnie, że tak jak jeszcze wcześniej Mateusz zauważył, chłopaki też grają cały czas na trawie, mają okres przygotowawczy, czyli taki najcięższy w treningach, plus jeszcze te sparingi, więc na pewno fizycznie no, byłby mega problem, żeby ten mecz dowieść, a dzięki nim udało się to i zostawili po sobie też na pewno pozytywny oddźwięk.
A była jakaś taka pokusa, nie wiem do kogo z was to pytanie, żeby jeszcze kogoś próbować ściągać, może znanego z dużych boisk. Ja gdzieś tam nieoficjalnie tak słyszałem takie nazwiska Kopacz, Okińczyc, nie wiem na ile to było prawdopodobne, ale była taka pokusa, żeby kogoś tutaj właśnie przysposobić na ten jeden mecz?
To znaczy, no, był taki pomysł w ogóle, żeby poprosić jeden z zespołów tutaj naszych szóstkowych, tak, czy z Pucharu Zimy, żeby wystawił swoją czwórkę, zagrał swoją czwórką, byśmy się po prostu wymieniali naszą czwórką na ich czwórkę, ale gdzieś to tam spaliło bardzo szybko, gdyż po prostu nie możemy tak zrobić, bo potrzebujemy mieć, zostały nam cztery miejsca do zgłoszenia zawodników do końca ligi. Wiemy o tym, że za chwilę zaczyna się trawiasta liga i może być gdzieś tutaj jakiś problem, jeżeli w sobotę będziemy grali swoje mecze na hali. Więc będziemy musieli mieć takie wolne miejsca, żeby jeżeli uda się jakiś mały diamencik gdzieś się pojawi w na przykład Uniwersyteckiej Lidze Futsalu, która już jutro wznawia rozgrywki po sesji zimowej. Znajdzie się taka osoba, będzie chciała z nami podjąć rękawicę, będzie chciała się pobawić z nami futsal, potrenować się z zespołem ligowym. Będziemy musieli taką osobę łapać jak najszybciej i zgłaszać do ligi. Bo też jakby musimy brać pod uwagę to, że też chcemy się dalej rozwijać. Musimy szukać nowych, młodszych zawodników, którzy będą też z nami cały czas trenować i w tym kierunku też chcemy iść. Nie chcieliśmy na jeden mecz zgłaszać tylu osób, no bo byśmy po prostu zamknęli sobie furtkę na przyszłość.
Kolejny z graczy, którzy wczoraj bronili barw Persy Mosiro AZS-u. Łukasz Hans też bardzo silny fizycznie, toczył tam twarde boje z defensorami Gwiazdy Ruda Śląska. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia po meczu. Też rozmawiał z nim Krystian Machalica.
Jeśli chodzi o ten mecz, to nie sposób powiedzieć o atmosferze, która była gorąca zarówno na boisku, jak i poza. Jeśli chodzi tutaj o przerwę tego spotkania, jak to wyglądało?
Poszliśmy do szatni, wiadomo. Powiedzieliśmy sobie, że gramy to, co w pierwszej połowie. Nie napinamy się jakoś specjalnie. Będziemy walczyć, zobaczymy, co da się zrobić.
Trener gości powiedział, raczej był zażenowany po spotkaniu, mówiąc, że pierwszy raz spotyka się z sytuacją, gdzie nikt nie podaje mu ręki. Jak ty to skomentujesz?
Nie wiem, co powiedzieć. No. Po prostu atmosfera była taka, a nie inna. Chcieliśmy poprzykładać te mecze, nie dało się przełożyć. Trochę frustracja, na pewno. Wyszło jak wyszło.
Czego tutaj zabrakło? Bo gdybyście byli w pełnym składzie, na pewno udałoby się wam tutaj zwyciężyć. Ale zabrakło trenera? Czy może zabrakło tych zawodników, którzy są w Mistrzostwach Polskich Akademickich?
Tak, myślę, że w pełnym składzie byśmy sobie spokojnie poradzili z tym zespołem, bo wcale jacyś strasznie dobrzy nie byli. Na pewno zabrakło trenera, jego podpowiedzi, może jakiś porad. No i chłopaków też zabrakło, wiadomo.
Czy tutaj byliście jakoś zmotywowani tą sportową złością, że nie udało się tego meczu przełożyć?
Byliśmy zmotywowani, chcieliśmy zagrać, nie chcieliśmy oddawać walkovera, mimo wszystko, że nie mieliśmy zawodników do grania. Niestety, no nie udało się. Robiliśmy, co mogliśmy. Wynik jest, jaki jest.
Poszukujący iskier Krystian Machalica w rozmowie z Łukaszem Hansem. No to jak iskrzyło, Remek? Tak przed, jak i w trakcie, jak i po meczu. Były jakieś tam złośliwości, docinki? Bo no można było odnieść wrażenie, że to był taki mecz na elektryce. Dosyć napięcie było duże, odczuwalne.
No tak, tak. Tam schodząc do szatni, żeśmy pogratulowali przeciwnikowi, oczywiście ironicznie. No i zaczęły się tam jakieś drobne przepychanki, ale słowne bardziej, nie? I na tym zakończyło się.
No to Adam Krygar teraz, trener Gwiazdy Ruda Śląska, który tutaj właśnie w takich gorzkich słowach mówił o tej sytuacji, która miała miejsce po meczu. Był zły z tego tytułu, że nikt z Zielonogórzan jego osobie i całemu zespołowi nie pogratulował, nie podał ręki. Ja też podpytywałem trenera Krygara, jak on to widział ze swojej perspektywy, jeżeli chodzi o te prośby Zielonogórzan o przekładanie tego spotkania. No posłuchajmy, to jest taka dłuższa rozmowa, bodajże 3,5-minutowa. Posłuchajmy, co trener Gwiazdy mówił na ten temat. Adam Krygar, trener Gwiazdy Ruda Śląska. Trenerze, najpierw od meczu, od sportowych spraw zacznijmy. No jak pan ocenia ten mecz? 6-3 wygrywacie. Chyba tak, jak miało to być.
No tak, przyjęliśmy tu po awans i awans jest robiony. Natomiast powiem szczerze, nie był to w naszym wykonaniu najlepszy mecz. No natomiast swoje żeśmy zrobili i cel żeśmy osiągnęli. Natomiast muszę powiedzieć, że przyjechaliśmy bez w zasadzie 5 podstawowych zawodników. No także daliśmy równe szanse Zielonogórzanom.
No właśnie, i od tej takiej solidarności w cudzysłowie chciałem zacząć. To było gdzieś jakiś gest solidarności, takiej woli, bo wie pan co, dużo kontrowersji wokół tego meczu. Tutaj z naszego punktu widzenia narosło. Zielonogórska strona mówiła, że nie chcieliście się zgodzić, odrzucaliście każdy możliwy termin, więc teraz pytam drugą stronę, jak to było z pana perspektywy.
Już tłumaczę. Przede wszystkim powiem tak, że dziwi mnie, że jestem w towarzystwie uniwersyteckim, a niestety tak, taki poziom inteligencji mamy, jak mamy. Jestem z tym zbulwersowany, bo jeżeli na uniwersytecie ludzie się tak zachowują, no to tak cała nasza Polska wygląda. Mówię to naprawdę ironicznie, bo słyszałem wywiad tutaj właśnie środowiskowy i trenera wypowiedź, chyba kapitana, który pojechał do Katowic, że to jest nasza wina, że my jesteśmy nie fair play, że my nie umiemy się zachować. Ja przypomnę tylko, że mecz miał się odbyć w tym terminie. My poszliśmy na rękę i zgadzaliśmy się na każdy inny termin, ale u nas. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby przyjechać tu w tygodniu, bo chłopcy mają pracę, wiadomo. Natomiast słyszę tam, że jakiś profesjonalizm szyderczy był pod naszą stroną, to ja też zaszydzę i powiem tak, że no niestety my żeśmy dłoń wyciągnęli, a my nie możemy przyjechać w innym terminie, nie mogliśmy się zgodzić, bo mamy tak umowy sponsorskie podpisane, u nas jest tyle kasy i są takie oferowania kontraktowe, że nasi sponsorzy, którzy dają nam duże pieniądze, nie życzą sobie, żebyśmy grali w tygodniu, bo ich firmy nie będą wtedy reklamowane, ich firmy dając pieniądze chcą, żebyśmy grali zgodnie z regulaminem. Także dziękuję bardzo za to, że mecz się odbył i dziękuję bardzo środowisku uniwersyteckim, że umią tak się zachować, że nawet ręki nie podali moim chłopakom, ja już nie wspomnę o mnie. Także to tylko świadczy, tak jak powiedziałem, o inteligencji i o poziomie wychowania tutaj tego towarzystwa, któremu niestety nie podziękuję za mecz, bo jeżeli ktoś po meczu się tak zachowuje w stosunku do mojej osoby, do mojej drużyny, to ja tylko odbijam piłeczkę i nawet mi nie życzę powodzenia.
A w trakcie meczu, niech pan powie, iskrzyło tak między wami, czy normalne, spokojne granie? Bo tam...
Nie, ja myślę, że normalny, spokojny mecz był. Oczywiście jakieś tam szydercze podteksty, uśmiechy już wchodząc na halę nas spotkały. Także naprawdę bardzo niegościnny teren i nie życzę tej drużynie wielu sukcesów z tego względu. Niestety jestem rozczarowany, bo ja się nie urwałem słoinki, ja na nazwisko zapracowałem, ja mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nigdy w życiu po meczu się tak nie zachowywałem. Oczywiście na meczu są emocje, są różne wybryki, są różne zatargi, ale po meczu uważam, że zawsze się powinno podać dłoń i podziękować. No ale widać, że tu do sportu jeszcze daleko tym młodym ludziom.
Mocna wypowiedź, mamy pewnie teraz trochę słowo przeciwko słowu. No to co wy, panowie, na to?
Co ja mogę powiedzieć? No... Tak naprawdę, gdyby trener słuchał wywiadów moich, czy no, mogę mówić o sobie tylko, to dałem również wywiad taki, w którym powiedziałem, że de facto główną winę za to wszystko ponosi niestety związek. A to, że jest jeszcze coś takiego jak czynnik ludzki, gdzie tego zabrakło ze strony Rudy Śląskiej, nie chcieli się z nami dogadać, my możemy do nich przyjechać, tak? O to chodziło właśnie. To był właśnie, ja nie powiedziałem na temat Rudy Śląskiej, że jest profesjonalnie, tylko że śmiałem się, że u nas jest podobna sytuacja jak u nich. Tak, my też nie możemy przyjechać sobie w tygodniu. Dlatego między innymi został zaproponowany termin niedzielny. Mecz po meczu. Oni grali mecz
5 marca.
Dokładnie tak. Oni grają mecz w sobotę, my gramy mecz w sobotę. Nie wiem, czym był problem, żeby w ten niedzielę przyjechać. Nie słyszałem żadnych, gdzieś tak powiem, przyczyn tego, żeby w tę niedzielę nie można było grać tego meczu.
To ja dopowiem, bo poza mikrofonem trener właśnie tłumaczył ten 5 marca. Mówił, że oni grają bardzo późno w Laskowicach mecz z drużyną pierwszoligową, która to ustaliła chyba godzina 20:30. Wróciliby bardzo późno w nocy do Rudy i mieliby w niedzielę znowu jechać. Stwierdził trener, że to nie miałoby sensu. On sam jeszcze, to dorzucę tutaj, zaproponował podobno termin czwartkowy, czyli to był 22 marca bodajże, lutego, przepraszam, zaraz jeszcze sprawdzę kalendarz, bo dzisiaj mamy 27, więc chodzi o dzień bezpośrednio przed Ampami. 23 lutego. Mówił, że pojechalibyście sobie po drodze, zagrali mecz właśnie w ramach Pucharu i gralibyście od piątku Ampy. Taka była jego propozycja. Mówił, że dziwił się, dlaczego Zielona Góra tak nie zdecydowała się.
Dlaczego się nie zdecydowaliśmy? Powiem tak. Z tego składu, który grał w niedzielnym meczu, najprawdopodobniej jakbyśmy mieli jechać do Rudy Śląskiej, jakbyśmy pewnie grali u siebie, zostałoby 4-5 zawodników. Reszta graliby zawodnicy, którzy byliby w Ampach. Więc teraz przełóżmy to na mecz, na przykład jakbyśmy mieli grać w czwartek 2x20 minut, w piątek półtorej meczu, bo 2x15 minut razy dwa, sobota półtorej meczu, 2x15 minut razy dwa, niedziela to samo. Policzmy minuty, jakie będą musieli ci chłopcy rozegrać, jak to może wpłynąć na ich organizmy. To był jedyny powód, dlaczego nie chcieliśmy grać ani przed, ani po ampach dzień po dniu, no bo po prostu zniszczylibyśmy tych chłopaków. Nie daj Bóg, jeszcze stałaby się poprzez te wszystkie obciążenia meczowe, jakaś kontuzja i co by wtedy było, tak? To znaczy tak, jeżeli chodzi, żeby zamknąć ten temat, bo naprawdę ta wypowiedź też jest okej, okay, gwiazda, nie? To może tak to skomentujmy. My odczuliśmy po prostu taką sytuację, że nie było chęci jakiejkolwiek, żeby ten mecz przełożyć ze strony Rudy Śląskiej. Druga sprawa, związek. Z tego co wiem, gdzieś tam jakieś mocne persony próbowały też interweniować w tej sprawie. A jeżeli oni próbują interweniować i im też się to nie udaje, no to trudno, no to coś jest nie tak, tak? Więc po prostu no, mecz się odbył. Mamy już widocznie jakieś urazy, co nasze zespoły będą miały, już pewnie to zostanie gdzieś na przyszłość i chyba jeszcze jak będziemy mogli się spotkać kiedyś w równych składach, myślę, że zapowiada się bardzo ciekawy mecz.
Oby w sportowej rywalizacji, no tak kończąc ten wątek, konstatacja pewnie jest taka, że związek, organizatorzy, działacze muszą przewidzieć...
Jeszcze chciałbym wytłumaczyć tak? Chłopaków, no umówmy się, że jeżeli są zmuszeni tak naprawdę do tego, żeby grać w sześciu, oczywiście dziękujemy Kamilowi i Mateuszowi, ale oni nie trenują z nami już praktycznie od 3 czy 4 miesięcy, czyli grają w sześciu, tak? Są z tego tak naprawdę zmuszeni, no bo oni nie chcieli grać, tak? Znaczy chcieli, jak już się dowiedzieli, jaka jest sytuacja, ale no nikt by nie chciał przecież wystawiać się na mukę, przyjeżdża do nas zespół lidera pierwszej ligi południowej i mają grać z takim zespołem mecz, tak? Szczerze mówiąc, mało mnie interesuje, czyli było 5 zawodników, czy 2 zawodników z pierwszego składu, przyjeżdża lider i oni dawali z siebie wszystko, sytuacja była jaka była, ja no nie skomentuję tego, nie podali ręki, czy nie, to była ich decyzja, nie było to na pewno kierowane inteligencją, tylko raczej emocjami, a to dwie rzeczy trzeba rozróżnić.
Konstatacja jest taka, że na przyszłość działacze, panowie, którzy uwzględniają terminarze, muszą pamiętać i mieć na uwadze, że zespoły akademickie to te zespoły, które grają dobry futsal i mogą na przykład dotrzeć do takiej 1/8 Pucharu Polski i nie powinno to kolidować z Ampami, albo zrobić jakiś zapis w regulaminie, że jeżeli zespół dochodzi do finału Ampów i tak daleko w Pucharze Polski, to jest jakiś zapis w regulaminie, który na przykład no, obligatoryjnie no, dopuszcza możliwość przełożenia meczu na jakiś termin rezerwowy. Remik, chcesz jeszcze siebie posłuchać po wczorajszym meczu?
No,
to posłuchajmy. To posłuchajmy.
Remik już chyba dziś z konieczności pierwszy trener Persy Mosiru AZS. No Remik, nie udało się niespodzianki sprawić, natomiast no, ta pierwsza połowa taka bardzo obiecująca była.
Tak, powiem tak, przespaliśmy w drugiej połowie te 3 minuty, 3-4 minuty i myślę, że to zauważyło, nie? Bo przeciwnik nie zaskoczył mnie niczym. Nie wiem, jakim, że tak powiem, jak możliwości, że oni zajmują tam gdzieś pierwsze miejsce, nie? Gramy tutaj w tej pierwszej lidze, jeździmy do Warszawy, do Białegostoku i naprawdę to są mocne zespoły, ale to, co dzisiaj zobaczyliśmy, to... Dlatego jesteśmy trochę źli na siebie, nie?
Zły byłeś, zwłaszcza po tym rzucie wolnym, po którym padła bramka na 2-3, widziałem.
No tak, nie wiem, musiałbym to zobaczyć, czy ja źle to ustawiłem, czy gdzieś tam Jasiu podskoczył, ale gdzieś tam z tego, co mówił, to lekko się przesunął i gdzieś to mnie zmyliło, nie?
I skrzyło na meczu między wami, bo wiadomo, jakie były didaskalia tego spotkania.
Znaczy, myślę, że tak rozmawialiśmy w szatni, że dobrze, że to się tak skończyło, a nie inaczej. Znaczy, powiem tak, ciężka sprawa, nie będę tego komentował.
To się coś działo po, przed, w trakcie?
Nie, po meczu gdzieś tam może parę słów sobie powiedzieliśmy i pogratulowaliśmy przeciwnikowi dobrej gry i tyle.
Bo trener gości, z którym rozmawiałem, był wściekły, powiedział, że pierwszy raz się spotyka z czymś takim, że nikt mu nie podaje ręki po meczu.
Znaczy, myślę, że poszliśmy solidarnie za tym wszystkim. Zaczęło się to tam gdzieś od paru tygodni, gdzie walczyliśmy o to, żeby ten mecz przełożyć i po prostu się nie udało z różnych względów. Ja też nie chciałbym się za bardzo wypowiadać, bo do końca wszystkiego gdzieś tam nie wiem. No ale myślę, że w ferworze jakiejś tam rywalizacji, fair play czy coś, no to myślę, że goście postanowili, jak postanowili.
Ampy odhaczone, brązowy medal, Puchar Polski to też już przeszłość, wracamy do ligowego grania, tutaj też jeszcze będzie się działo.
No będzie się działo, sobotę mamy mecz w Toruniu, bardzo ważne spotkanie, bo umówmy się, ostatnie dwa mecze w lidze no nie poszły nam. Dobrze, że był ten puchar z Chrobrym, dobrze, że były te ampy, bo gdzieś tam to przykryły te niepowodzenia ligowe. No ale to jest najlepszy moment, żeby właśnie się znowu odbić od tych porażek i pojechać do Torunia i wywalczyć 3 punkty. No taki jest cel. Wiadomo, że na pewno nie będzie to łatwe z kilku względów, ale będziemy o to walczyć.
Remek już nie w butach Macieja Góreckiego, już w swoich. Do Torunia się wybiera. Jak ty, Remek, wspominasz mecz z TAF-em Toruń w pierwszej rundzie?
Z tego, co pamiętam, to był wysoki wynik. No, zagraliśmy dobrze wtedy. Myślę, że to był, nie wiem, jak mieliśmy start rundy, ale chcieliśmy się gdzieś tam dobrze pokazać i wynik dwucyfrowy. No, w tym meczu wychodziło wszystko.
I oby wychodziło też w Toruniu, w Grodzie Kopernika. Panowie, bardzo wam dziękuję za wizytę w Akademickim Radiu Indeks. Omówiliśmy i ampy, 1/8 Pucharu Polski. Maciej Górecki, trener Persy Mosiry AZS-u, członek też zespołu jako trener brązowych medalistów ampów.
Do widzenia, do usłyszenia.
Remigiusz Chyła.
Dziękuję,
wczoraj trener, od dzisiaj już zawodnik i niech tak zostanie. Bardzo dziękuję, panowie. Szatnia akademików wraca za chwilę. Jeszcze będziemy mówić o piłce ręcznej.